widziałem, jak walczyliście z kolejnymi ziewami, przysypialiście. Moim zadaniem jest trochę poskakać, nie? I was zaanimować. Taka jest rola i taka jest rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Nie, my już nie możemy, biologicznie jesteśmy zmęczeni, przytłoczeni okolicznościami, a on przychodzi znienacka i budzi nas. To jest to. I to jest ta jego moc i rola, prawda, Ducha Pocieszyciela, Ducha Mocy, tego, który was będzie prowadził, inspirował i rozpalał. I myślę, że już złapaliście wczoraj tę ideę, która jest częścią życia duchowego chrześcijanina. Im prościej, tym lepiej. Duch Święty, on naprawdę jest duchem prostoty. Nie przychodzi w grobie, ani w gradobiciu, ani nie przychodzi przy udziale fajerwerków, ale do Eliasza przychodzi na Bożej Górze Choreb w lekkim powiewie. Nie ma szału, nie ma performensu, jest zwyczajność. I to jest coś, co musi nam się narodzić w głowie, taka bajka przejść, że im nudniej w naszym życiu, im trudniej, im bardziej nam się nie chce, to ta obecność Ducha Świętego, ona się na nas wylewa i rozlewa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. A zatem to jest przebudzenie świadomości mojej w czasie tych rekolekcji, że Duch Święty, on przychodzi do mnie 24 godziny na dobę i jest w prozie mojego życia obecny. Kiedy ja już naprawdę niewiele mam sił, on chce być tym, który mnie podnosi, który mnie dźwiga i który mnie prowadzi. I widzimy to świetnie na przykładzie postaci biblijnych, że wcale nie musiało być łatwo w ich życiu, nie musiały być usuwane kłody spod nóg, ale Duch Boży poruszał, działał w nich dla umocnienia wspólnoty. I dlatego pewnie w ikonografii Duch Święty jest przedstawiany w taki sposób zwyczajny i prosty. Ojcowie Kościoła w pierwszym wieku przedstawiali Ducha Świętego jak wiatr. Nie widzimy jego działanie, poruszanie się liści, ale nikt go nie widzi. Jakby gołębica, czystość, energia, moc. Oczywiście ten Duch Święty jest daleki, ten obraz ikonograficzny, od naszych wypasionych, leniwych gołębi na Długiej Gdańsku, nie? Jakby duch, jakby gołębica, ukazał się Duch Święty. Jest energia, jest moc. To jest też wyciągnięta ręka w czasie sakramentów. Wyciągamy dłoń. Ta dłoń jest symbolem Ducha Świętego. Odnosi nas do Jego opieki nad nami, do Jego bliskości, do dotyku, czułości. My tego potrzebujemy. Wczoraj wieczorem rozmawialiśmy i to jest też ciekawe, że nie lubimy, nie? Wiecie, dotyku, nie? Obcych, nie? To dotyka nas ten, kto jest zaufany. Myśmy rozmawiali o tej pieśni apelowej wczoraj, nie? Zapada zło, apela, nie? Nie? Mieliśmy bardzo ciekawe mieście spostrzeżenia, nie? Pieśń ładna, nabożna, dynamiczna, ale weź tam dotknij, nie? Kogoś z lewej i z prawej, nie? Tutaj to padło w czasie naszej rozmowy. Symbolem Ducha Świętego, zobaczcie, jest wyciągnięta dłoń, czyli ktoś, kto nas może uchwycić, ktoś, kto nas chroni, ktoś, kto jest blisko. Oczywiście symbolem jest też namaszczenia oliwa z oliwek, czyli coś, co się rozlewa, otacza człowieka, chroni człowieka. To jest obraz, który chrześcijanie podpatrzyli od gladiatorów, nie? Gladiatorzy, ale też współcześni zawodnicy MMA, oni się smarują, nie? Smarują oliwą. Dlaczego? Trudno go uchwycić, nie? On się wymyka, wyślizguje. Czyli ktoś, kto jest pełen Ducha Świętego, żaru Ducha Świętego, on ma łatwość wymykania się złemu duchowi. W nim nie ma takiej ciężkości życia, jakiegoś smutku, jakiegoś wypalenia. Jest rozpalenie. Więc to są bardzo ciekawe obrazy Ducha Świętego, które są obecne w ikonografii. Duch Święty, bo dokończę tę wczorajszą katechezę, którą rozpocząłem, Duch Święty jest zarówno duchem Boga Ojca, jak i duchem Jezusa Chrystusa. Oto pożarliśmy się z Kościołem Wschodnim i ten słynny konflikt Filioque, nie? Skąd ten Duch Święty pochodzi? Czy tylko od Ojca, czy od Ojca i Syna? On musi pochodzić od Ojca i Syna, słuchajcie, bo On jest duchem miłości. On jest duchem miłości, która rozbraja. Ja myślę, że wy też kochacie, albo macie kochać miłością oblubieńczą swoich bliskich, życiowych partnerów, mężów i żony, albo kochacie miłością przyjacielską ludzi, na którym wam zależy. I to jest wasze takie niedoskonałe, analogiczne doświadczenie, które wam może pokazać miłość Boga do was w Duchu Świętym. Duch Święty jako miłość rozbrajająca. Mamy osobę, którą kochamy. Ona nas denerwuje, ona nas wkurza, ona nas wyprowadza z równowagi, nie? Czasami, a ty ją i tak kochasz, nie? I tak chcesz być blisko, zależy ci na jej dobru. To może być miłość trudna czasami, ale i tak chcesz dla tej osoby, no, dobra. I to jest ta miłość, która rozbraja. Pani Krysia, nasza pani gospodyni, ona mówi, wiesz co zrobiłam rano? Ty mój mąż siedzi, ja otworzyłam szafkę, on rondnął się, nie? Z impetem głową w tą szafkę, nie? No każdy z nas by tam wybuchł, nie? A on ją tak kocha, on wyszedł, nic nie powiedział, nie? Zawsze dawał buzi na pożegnanie, ona mówi, nic nie powiedział, wyszedł i pod koniec dnia, zobacz, coś mi zrobiła, nie? Jakiego siniaka, on mówi, ja też do niego nie dzwoniłam, nie przepraszałam, nie? Czas na rozbrojenie. Myślę, że to jest dobry obraz analogiczny. Miłość, która karmi się ofiarą, to nie moje zdanie, ale ładne, miłość, która karmi się ofiarą, to jest Jan od Krzyża, i która ma moc rozbrajania, usprawiedliwiania. Parekle to jest obrońca, pocieszyciel, ten, który usprawiedliwia. Jeżeli ja kogoś kocham, to ja go będę w kółku usprawiedliwiał. Widzicie to, nie? Jest takie coś, nie? Usprawiedliwianie, nieustanne szukanie i przekraczanie tych moich słabości i moich drobiazgów. A więc Duch Święty no musi pochodzić od Ojca i Syna jako dar relacyjności, jako sama relacja, jako osoba i jako miłość darmowa, bezwarunkowa. Mówimy o Duchu Świętym. To takie przypomnienie w kontekście wczorajszej wieczornej katechezy, że no, ty jak chcesz kogoś pokochać, to ty musisz go poznać, nie? No musimy go poznać. Kogo kochamy, to nas fascynuje. Pytamy się go o wszystkie rzeczy, nie? Poznajemy go, chłoniemy wszystko, co mówi o sobie, żeby dojść do czegoś takiego, że mi jest po prostu z tobą dobrze. Ja już intuicyjnie wiem o twojej obecności i już tak naprawdę niespecjalnie już muszę cię wypytywać, bo ja już wiem. Tutaj myśmy rozmawiali wczoraj, nie? Piotr, nie? Piotr. Pan Piotr wczoraj mówi, Boże, ja czuję, że moja żona, ona chce, żebym już poszedł, nie? Ale to jest fajne, wiecie, a skąd ty to wiesz, nie? Przecież to nie, ja to czuję. To jest świetne, bo to jest ten obraz kogoś, kogo się zna, na kim mi zależy. I to jest obraz wiary, nie? Rzeczy niewidzialnej, nie? Niewidzialnej, intuicyjnej. Wiara jest wewnętrznym światłem, nie? Ty to wyczuwałeś. Ty, aj, nie? To my się modrzyliśmy, nie? Z tym, z księdzem Łukaszem, to feromony są jakieś, nie? Bo to muszą być jakieś takie, może jakieś zapachy, może wiesz, i my się tak modrzymy, o co chodzi. No nie, no to jest poznanie takie idealne, że ja jestem z kimś, ja nie muszę z nim gadać, nie muszę rozmawiać o pogodzie i sytuacji geopolitycznej, on po prostu jest i mi jest z nim dobrze. I to my wyczuwamy, nie? To jest ta przestrzeń, którą wytwarza miłość, którą wytwarza duch. W nim jesteśmy, żyjemy i poruszamy się. Znaczy, tu nie ma nic skomplikowanego. Dzieje apostolskie, w nim jesteśmy, żyjemy i poruszamy się. Nie ma żadnych fajerwerków, jest po prostu życie, bo Duch daje życie i sam Duch jest życiem. List do Filipian, wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to
ku zbawieniu. Zobaczcie, dwa elementy, nie? Które wspierają w odkrywaniu tej obecności ducha. To jest modlitwa, koślawa, może chaotyczna, rozproszona, ale kluczem jest wierność. Kluczem modlitwy jako żywego oddechu wiary to jest wierność, moje zaangażowanie, to, że ja po prostu chcę, ja chcę. Modlitwa jako moje chcę, otwarcie się na Boga. I pomoc Ducha Jezusa Chrystusa. To jest to, co powiedziałem wam w kontekście mojej babci. To jest najlepszy, najbardziej skrótowy obraz miłości rozbrajającej Ducha Świętego. Ty mnie kocha. Nie, babcia z demencją, nie, latająca tutaj. Moja mama, która zwraca jej uwagę z energią sobie właściwą, nie? Babcia rozbrajająca, no ty mnie kocha, daj buzi. Słuchajcie, to ja myślę, że tak będzie wyglądała na nasze spotkanie z Bogiem Ojcem na końcu świata, że Duch Jezusa Chrystusa będzie nas tak bronił, nie? Weź, no ty mnie kochaj, Boże Ojcze, nie? No daj buzi. To jest rozbrojenie, które przypomina nam, że nad śmierć potężna jest miłość, wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. I to jest to, co odkrywa Jan Paweł II. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Mniej więcej parafraza jego tekstu. Miłość, która rozbraja. Moja mama jest rozbrojona. Nie? I patrzymy to w kontekście jej emocjonalności, jej czasu i przestrzeni, powiedzmy jej zranień. Patrzymy na babci, teraz bierzemy to przez analogię, która jest często bardzo dobrym elementem, który nas odnosi do rzeczy metafizycznych. I tak będzie na naszym sądzie ostatecznym. Nie? Jak my sobie przebudzimy tę świadomość, że tutaj chodzi tylko o miłość. Nie? Przeminie wiara, przeminie nadzieja, pisze Paweł w liście do Koryntian i zostanie miłość. Boże Ojcze, no gniewaj się, no daj buzi, nie? A ty się nie brzydź, no nie. No i zobaczcie, nie? To jest kapitalny, najprostszy obraz, który mi daje w kontekście egzystencjalnym mojej babci. Tu już nie, ona nie musi nic sobie zaskarżyć, nie? Wiesz, dawać nam stówki z emerytury, nie wiem, czekoladek, robić naleśników. Ona już o nic nie musi zabiegać, bo ta zostaje czysta, ogołocona miłość. Genialny obraz, który Duch daje mojej rodzinie. Im prościej, tym lepiej. I czytamy w liście do Koryntian. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Świetny obraz duchowości i antropologii człowieka, wykuty przez świętego Pawła, że każdy z was tutaj obecny jest jakimś odblaskiem, odpryskiem nieskończoności. Nie, jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to znaczy każdy z was w waszej strukturze ontycznej, ale ładnie mówię, nie? Chodzę już na te flow z klerykami, nie? Teorii poznania. O co chodzi? Każdy z was nosi w sobie blask Ducha Świętego. Każdy z was we wspólnocie Betlejem jest jakimś obliczem i odbiciem nieskończoności Ducha Świętego. Działa we wszystkim i działa we wszystkich. I teraz to przebudzenie, bo Chrystus zmartwychwstał, pozwala nam na odczytywanie szyfrów nieskończonego. To znaczy, Pan, który do mnie przemawia w Tobie, Pan, który daje mi, nie wiem, przez Twój uśmiech, przez Twoje spojrzenie, pach, jakąś ciekawą inspirację, nie? Mógłbym przejść w kontekście mojej babci obojętnie, nie? Mógłbym, demencję ma staruszka, nie? Zużywa się istota szara w mózgu, nie? No mógłbym, ale mogę sobie to kapitalnie, ten znak, odczytać i zinterpretować jako coś dla mnie. Czyli słowa, które wypowiadacie wewnątrz wspólnoty, jak rozmawiacie, one mogą być słowami inspirującymi, pochodzącymi od samego Ducha, który działa wszystko, we wszystkich, w każdym, kto żyje według Ducha i ma w sobie to pragnienie życia według Ducha. Jezus całkowicie polegał na Duchu Świętym, czyli widzimy jedną fantastyczną rzecz. otwartość Jezusa Chrystusa na ducha. Nie ma tam hermetycznego zamknięcia, nie ma tam litery prawa, nie ma tam instrukcji idealnego działania, ale jest otwartość na to, co przyniesie duch. Nie może Syn, czytamy Ewangelia Świętego Jana, nie może Syn sam od siebie nic czynić. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I to jest kapitalna myśl zaczerpnięta znowu od świętego Jana, który najbliżej był Jezusa Chrystusa i najbardziej potrafi zinterpretować rytm bicia serca samego Boga. Jezus działa w duchu, daje tego ducha, a więc odczytujemy fantastyczną rzecz, że nikt z nas nie jest samotną wyspą, że nie jesteśmy alfą i omegą i żeby jakoś dać radę przejść przez życie, to my potrzebujemy jeden drugiego jako wsparcia. Jesteśmy dla siebie takimi skrzydłami Ducha Świętego. Tymi, którzy siebie podnoszą, kiedy trudno i są takimi też pocieszycielami. Bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Duch Święty działa w nas. Zaczynamy być smutni, zaczynamy być rozgoryczeni, kiedy zamykamy się we własnym świecie, zamykamy się szczelnie za pancernymi, ognioodpornymi drzwiami naszego jakiegoś egoizmu, zamknięcia w pozycji embrionalnej. Zaczynamy żyć, kiedy mamy w sobie to ogromne pragnienie kochaj mnie. To ten akt strzelisty, kochaj mnie, to jest genialny akt strzelisty, który totalnie, całkowicie, i to widzimy w ikonografii, o której mówiłem wczoraj, ikony stąpienia do otchłani, do Szeolu, rozwala te drzwi, rozwala tę samotność. Ja zaczynam żyć już nie dla siebie, w swoim świecie swoich wyobrażeń, ale ta bańka medalona pęka i ja zaczynam żyć naprawdę tu i teraz, wykuwając moją przyszłość, czyli Królestwo Niebieskie. Jezus mówi, że lepiej jak opuści uczniów, lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żeby ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Nie, duch, którego otrzymujemy, to jest duch Pocieszyciel, to jest duch obrońca, to jest ten, który nas popycha do działania, który chce, żebyśmy mieli w sobie pewne życie, energię, żebyśmy robili pewien pozytywny bałagan, rabat w środowiskach, w których żyjemy, przez styl po prostu naszego życia. Nie wiem, czy kojarzycie ten list do Diogeneta przełom pierwszego i drugiego wieku. List do Diogeneta może być dobrą lekturą duchową. Tam jest genialny obraz życia chrześcijańskiego. Tych, którzy jeszcze pewnie wnuków tych, którzy pamiętali osobę Jezusa Chrystusa, tego historycznego, chodzącego ulicami Jerozolimy. I tam w tym liście do Diogeneta jest chrześcijanie, oni żyją w imperium, oni są normalnymi obywatelami cesarstwa rzymskiego, ale oni mają styl życia zupełnie inny. Ubierają się, mówią tym samym językiem, jak ludzie, z którymi żyją, ale oni nie zabijają swoich dzieci, oni się modlą w wschodzie słońca, mają swój styl bycia. Zobaczcie, żadnej prowokacji. Nie? Normalność dnia codziennego, życie w duchu, które prowokuje innych do myślenia i daje innym do myślenia i też stymuluje innych do działania. Nadaje pewnej prędkości życiu codziennemu. Miałem ostatnio taki dowcip, bo moi księża są tacy trochę majestatyczni i tak spowalniają to wyjście z zakrystii. Każdy ma swoje dziwactwo liturgiczne i po mszy świętej tymi slantami nie ustawia. Nie, ustałem tu pierwsza, prawa, druga. Ja nie mogę, mnie gotuję, nie gotuję. Idziemy, teraz majestatyczny, nie? Idziemy. Ja wtedy zasadzę do mojego proboszcza, mówię, cieszę proboszczu, proszę. Jeżeli apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego mieliby w takim tempie głosić dobrą nowinę, to niby nigdy nie wyszli z Jerozolimy. To mówię, on łapie moje poczucie humoru. Ale to tak jest, nie? Że to jest to działanie, chęć głoszenia słowa Bożego, które niezależnie od temperamentu, czy jestem sangwinikiem, cholerykiem, czy introwertykiem i melancholikiem, ono i tak będzie przeze mnie działało w sposób i wylewało się, kipiało w sposób niezwykły i przemieniający mnie, ale też i innych. Duch Święty jest Bogiem. Jest, jeśli prawdziwie wierzymy, że On jest taki, jakim opisuje Go Słowo Boże, to przystąpimy do Niego z szacunkiem, wiedząc, że jest wszechwiedzący i wszechpotężny. Duch Święty chce i jest w stanie uczynić, pomagać, instruować nas, pragnie osobiście z nami rozmawiać. Dlatego tak mocno wołamy, nie przyjdź Duch Święty, napełni nasze serca, napełni nasze życie swoją obecnością, weź tą moją jałowość, te ścierniska mojego życia, przemień i rozpal na nowo. I rzeczywiście On przyjdzie, no nie ma opcji, no prędzej czy później po naszym wołaniu On przyjdzie i przyjdzie w sytuacji, w momencie, w którym najmniej się Go spodziewamy. Chcę być dla Ciebie najlepszym przyjacielem, dzielić każdą chwilę Twojego życia, pragnie mówić do Ciebie, zachęcać Cię i wzmacniać. Nie ma większej relacji niż ta, którą ofiaruje Ci Bóg przez swojego Ducha. To jest ta relacja miłości, czasami miłości trudnej po naszej stronie, miłości, która jest miłością taką ofiarowującą siebie samą. Nie znajdziemy lepszego przyjaciela i przewodnika. Duch Święty będzie Ci wiernie towarzyszył przez wszystkie życiowe zmagania i radości. Obiecał, że nigdy Cię nie zostawi ani nie opuści. I myślę, że ten najwyższy poziom takiej świadomości obecności Ducha Świętego bez przyzwyczajenia się do tej obecności to osiągnął bez wątpienia wspominany wczoraj święty Paweł. Nie? Byłem rozbitkiem i ukąsił mnie wąż na Malcie, byłem biczowany, kamienowany i jeszcze mnie spuścili z murów miasta. Jestem w więzieniu, mam świadomość, że, który 67, zostanę za chwilę ścięty w Rzymie, a w nim nie ma jakiegoś takiego paraliżu, lęku, czegoś, co nie pozwala mu spać, bo prawdziwa miłość usuwa lęk, nie? Ten Duch Święty daje nam wewnętrzny dystans od tych wszystkich projekcji, które rodzą się w naszej głowie i podszeptów złego ducha, które zabijają i wprowadzają w nas niepokój. Duch Święty jest najbardziej niesamowitą, wspaniałą, miłą, czułą, wrażliwą, ale też najpotężniejszą osobą na ziemi. Jednocześnie jest zawsze przy nas i jest zawsze dla nas. Ja Wam go dam. Pożyteczniejsze jest moje odejście. To ja naprawdę Ci go chcę dać. Bierz go, nie? I kochaj go i on będzie Ciebie umacniał i on będzie rozbudzał w Tobie tę świadomość, świadomość dać nowe przebudzenie, że każdy moment, każda chwila Twojego życia i ta trudna, bo im trudniej, tym lepiej. Nie jest dobrze, gdy jest za dobrze, wtedy jest niedobrze. On jest tym, który będzie blisko Ciebie i będzie Cię tak popychał, nawet jak troszeczkę zwolnisz, nie, swoje życie, nie będziesz miał specjalnie wiatru w żagle. On będzie tym wiatrem napędzającym żagle Twojego życia. To, jak Wam mówiłem wczoraj, to rodzi się ze świadomości zmartwychwstania. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, Kościół by się już dawno rozpadł jako instytucja, to nie ma innej opcji. Gdyby Ducha Świętego, tego ożywiciela, pocieszyciela nie było w strukturach tych zewnętrznych, to on by się już dawno rozpadł. Ale to jest owocem tej świadomości, że my żyjemy dla zmartwychwstania. Że my jesteśmy ludźmi, którzy są zanurzeni w owocach zmartwychwstania. I czy są jakieś argumenty logiczne na zmartwychwstanie? To jest temat dzisiejszej porannej katechezy, która także ożywiała pierwszych chrześcijan, wspólnotę pierwszych chrześcijan i która im totalnie zrewolucjonizowała myślenie na temat obecności Boga w świecie. Mamy takie argumenty, czy nie? Było to już gdzieś tam kiedyś? Ja to lubię do moich kleryków, nie do kleryków, mówię, płacą mi za raz. Z klerycy, nie? Słuchajcie, mamy argumenty na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Takie, wiecie, bo duch
on dotyka serca, intuicyjnie, nie? Ona gdzieś tu jest, ona o mnie myśli, nie? Intuicyjnie, ale też przez rozum, nie? Bo to jest duch mądrości. Mądrość Boża unosiła się, nie? Ten ruach, mądrość Boża. A więc te dwie sfery, ona dotyka nas. Bo jesteśmy osobami, nie? Rozum, wola, to gdzieś pewnie było. Więc są argumenty, słuchajcie, ze zmartwychwstaniem jak najbardziej logiczne, które mogą nas też pobudzić i być jakąś taką inspiracją w chwilach zwątpienia, kiedy w to zmartwychwstanie możemy sobie powątpiewać. Nie? Mamy efekt Łazarza, to wyznacie, nie? Efekt Łazarza to nie jest zmartwychwstanie. Nie, to ustaje homeostaza, jakieś tam bicie, homeostaza nie ustaje, ale wiecie, spowolnienie bicia serca i nagle ktoś się budzi, nie? Budzi w trumnie. Tak się obudził na przykład Piotr Skarga, ten kaznodzieja króla Zygmunta Augusta. Piotr Skarga się obudził. No, pochowali go do Gorzycy. Jak go chcieli kanonizować, i otwierać trumnę, a tam, nie, ślady jego rąk, nie, próbował się wydostać. Więc to jest efekt Łazarza. Ci ludzie ożywają, ale potem znowu umierają, nie? Zmartwychwstanie, doświadczenie jedyne, niepowtarzalne, niesamowite. Już Chrystus więcej nie umiera, jest z Bogiem, a my go doświadczamy w Duchu Świętym. I słuchajcie, ja sobie wypisałem kilka takich argumentów, które mają nas pobudzić i rozbudzić tę świadomość prawdziwości zmartwychwstania. Pierwsza rzecz to jest pusty grób. Proste, nie? Słuchajcie, jedziemy do Jana Pawła po prawej stronie, mamy tę rzeźbę Michała Anioła, pietę, idziemy do Jana Pawła, nie, Janie Pawle, ty się módl za mnie i modlimy się do Jana Pawła. Chcemy do matki, jedziemy do matki Teresy do Kalkuty, chcemy do Popiełuszki, idziemy do Popiełuszki, do Maksymiliana Kolbe jedziemy, żeby zapalić znicza nad jego grobem? No nie, została po nim tylko broda po Maksymilianie, nie? W Auschwitz został spalony w krematorium, została jego broda. Słuchajcie, wiecie, gdzie u nas? W Górze Świętego Maksymiliana, dawnej Nowotki, jak jechał do Japonii, zakładał na misję, to jeden z braci go ogolił, nie? Ogolił. I mieli przeczucie intuicję działającego we wszystkim i we wszystkich ducha, nie? Że ten to jest jakiś niezwykły zakonnik i do słoika schował. Opisał brodę Maksymiliana do słoika i rzeczywiście jedyne relikwie pierwszego stopnia to broda ojca Maksymiliana, nie? I to jest ta intuicja, zobaczcie, duch, który działa, my mamy taką też intuicję swoją osobistą, nie?
Ty musisz być święta, ja tak sobie patrzę na ciebie, nie?
Nie? Mamy taką, nie? To jest ten blask ducha działającego we wszystkim i we wszystkim. Ale pusty grób. Słuchajcie, nigdy nie podróżowaliśmy chrześcijanie od samego początku, żeby chryzantemę położyć na grobie Pana Jezusa, zapalić znicza i odmówić Ave Maria. Nie, tego nigdy nie było. Nie było, nigdy. Więc to jest bardzo mocny argument działający na logikę. Objawienia po zmartwychwstaniu. Mamy i czytamy w Dziejach Apostolskich. 500 osobom ukazał się w tym samym momencie. No jakaś zbiorowa wizja, nie? Czy jakieś urojenie, jak chce Richard Dawkins, Bóg urojony, nie? No 500 osób, które są tak ożywione tą świadomością zmartwychwstałego, że są w stanie nastawić karku i potem uciekają do Antiochii, bo zmagają się prześladowania na północ, a potem są i podróżują po całym basenie Morza Śródziemnego. No nie, to musiało być jakieś spotkanie, które im dodało niesamowitej mocy, energii, wewnętrznej radości i takiej chęci do działania. Zmartwychwstanie Chrystusa musiało mieć więc jakiś wymiar fizyczny. Pozwolił, by go dotknięto, pokazał swoje rany po ukrzyżowaniu. Jan z uczniami, no przecież nie jestem duchem, zróbcie mi tą rybkę. On oczywiście już nie musi jeść, nie? Ale mamy prostych chłopów, no to wiecie, nie? Zjedzmy sobie rybkę i zobaczcie, że ja nie jestem urojony. Ja jestem ten sam Chrystus krwi i kości w ciele uwielbionym, nie? W ciele metafizycznym. Dalej jest świadectwo kobiet. To jest kolejny argument. Pewnie słyszeliście o tym argumencie. Gdybym ja był autorem biblijnym, a mam jako filozof z wykształcenia skłonności do podkręcania rzeczywistości, nie? Wiecie, nie? Podkręcam jakąś rzeczywistość, nie? Wiecie, jakąś ideę, podkręcam. Gdybym ja był autorem biblijnym, no, to ja bym nie pisał, że kobiety widziały w kontekście ówczesnym, nie? Historycznym, społecznym. Ja bym nie pisał, że kobiety.
Ja od razu na przykład, a Piotr, który jest taki fantastyczny lider naszej wspólnoty, i Jan, który jest tak niezwykle uduchowiony, oni o poranku mówili dobrego i cóż za zdziwienie, nie? Ja bym tak ładnie mówię, słoneczko budziło się, nie? Ja bym zupełnie, zupełnie inaczej to opisał. A oni piszą, że kobiety, nie, pobiegły do grobu i nikogo tam nie zostało i rozhisteryzowane wracają do apostołów, mówiąc to im. Słuchajcie, świadectwo kobiet nie ma żadnej wartości w starożytnym Izraelu. Zupełnie. Tak, 1000 kobiet mogłoby widzieć ufolutki, nie? Idzie do Sanhedrynu, mówi o tych ufolutkach, nikt nie daje im wiary, bo wystarczyło według prawa świadectwo dwóch mężczyzn, nie? Więc zobaczcie, autorzy biblijni, ówczesnym kontekście pierwszego wieku, wywodzący się ze społeczności żydowskiej, oni piszą jak było. Kawa na ławę, bez podkręcania, bez koloru, nie, nasycenia, było, bo prawda obroni się sama. Nie? I rzeczywiście, prawda obroniła się sama. Ale to pokazuje, zobaczcie, niezwykły autentyzm tajemnicy zmartwychwstania. Niesamowity realizm, który raz jeszcze przypomina nam, w jaki sposób Duch Święty działa. Działa w mojej rzeczywistości, w moich okolicznościach, bo ja jestem ja, to jest taki filozof hiszpański, i moje okoliczności, w tych okolicznościach ja się muszę zbawić, czyli doświadczyć mocy Ducha Świętego. Dalej, zmienione życie uczniów. Zobaczcie, myślę, że każdy z was w tej wspólnocie Betlejem, która już trochę ma lat, i że jesteście razem we wspólnocie i wołacie i modlicie się, ja myślę, że wasze życie się zmienia. Nie, że wasze życie, ono idzie ku temu przebudzeniu i myślę, że każdy z was miał doświadczenie osobiste Ducha Świętego, choć raz i choć na chwilę. Nie, tej jego takiej fizycznej bliskości. I tak, takim doświadczeniem było też to doświadczenie apostołów. Słuchajcie, patrzymy na takie cechy antropologiczne, osobowościowe. Tchórze, nie? Wcale nie należący do jakiejś elity, uciekli, zdezerterowali w ostatnich chwilach próby mistrza. Jak im się, są zamknięci z obawy przed Żydami w Wieczerniku, mają swoje wewnętrzne lęki i rozterki. Słuchajcie, co musiało się wydarzyć? Nie? Że tak mocno zmienia się ich życie, że oni potem idą na cały świat, cały ówczesny Imperium Rzymskiego, aż na Półwysep Iberyjski, do Fistiewy, tam gdzie dzisiaj jest Santiago de Compostela, koniec świata Imperium Rzymskiego, i oni głoszą dobrą nowinę i też nadstawiają głowy za swoich oprawców. Kiedy czytamy, nie, święty Piotr, nie odwróćcie mnie do góry nogami, nie? Ja nie chcę. Widzimy sobie Andrzeja apostoła, nie, który przebacza swojemu katowi, kat się nawraca. Widzimy świętego Jakuba apostoła, który zostaje ścięty. Historia mówi, że jego kat także się nawraca. Zmieniona postawa są już inni ludzie po doświadczeniu Ducha Jezusa Zmartwychwstałego. Bojaźliwi mężczyźni, którzy ukrywają się w lęku, stają się odważnymi, zdeklarowanymi ewangelistami, którzy idą z mocą, z podniesioną głową. Nie nazywam was sierotami. To jest dla nas też bardzo ciekawy obraz, że pomimo jakichś dramatycznych doświadczeń przeszłości, jakiegoś ciężaru, który nosimy, naszego grzechu, z którym się zmagamy, to my nie jesteśmy sierotkami skazanymi na to, żeby całe życie być taką sierotką Marysią. Nie nazywam was sierotkami Marysiami, tylko ludźmi, którzy mają anastazis, się wyprostować. Nie? To jest postawa zmartwychwstałego, anastazis. Wy macie zmartwychwstać, nie? Wy macie iść przez życie z podniesioną głową, z jakąś wewnętrzną dumą. Jak przedstawiano zmartwychwstałego w katakumbach? Pierwsze przedstawienia. To jest dobre, jako paw. Nie, my się mówimy, nie, taki paw idzie, nie, nastrożony, ale to jest symbol zmartwychwstałego też, nie? Jedno z przedstawień pierwszych. To jest też dobry obraz dla nas, nie? My mamy być piękni. Nie jak te padnie, tylko dumni, ale dumni dumą, że jesteśmy uczniami zmartwychwstałego. My mamy mieć w sobie ten blask i to światło i iść przez życie jak taki pach. Nie nadęci, nie egoiści, nie tam, nie widzący, nie w tej interpretacji, ale jako ludzie, którzy są anastazis, zmartwychwstali, wyprostowani, bo nie zostawię was sierotkami. To świetnie wyraziła Teresa z Avila, XVI wiek, mistyczka hiszpańska, świetna kobieta, świetna, naprawdę kapitalna i zachęcam, będziecie mieli czas, żeby poznać jej biografię. No, temperament, charakterna i właśnie ona miała w sobie tę to przebudzenie Ducha Świętego. Ona rozpalała Półwysep Iberyjski, zakładając nowe domy karmelitańskie. Ona rozpalała. Tu jej nie chcą, tu jakieś tłumy, ona wchodzi do miasta, takie tłumy, to nie chce, to nie, to idźcie sobie, nie? Słuchajcie, jak nie drzwiami, to oknem. No to jest ta moc Ducha Świętego, którą widzimy u tych świętych, którzy dali się rozbudzić przez Ducha Świętego, tak jak apostołowie. I Teresa z Awila, ona mówi, że Bóg i ja stanowimy większość. To jest mistrzostwo. To jest coś, co powala człowieka na łopatki. Bóg i ja stanowimy większość. Ja nie mam takiej świadomości. To ja stanowię większość, to ja decyduję. Nie o kierunku mojego... Ja, beze mnie nic. Nie, nie. Bóg i ja stanowimy większość. I idziemy naprzód, nie? Po spalonych stepach Półwyspu Iberyjskiego. Idziemy dalej, słuchajcie, Tomasz Niewierny. Jeszcze mam czas antenowy, nie? 6 minut, więc spokojnie. Tomasz, my go nazywamy niewiernym, ale dzięki Bogu, że on taki był. Bo mu zależało. To jest to. Mu Tomaszowi naprawdę zależało. Bo go nie było. Nie? A mu zależało. On naprawdę chciał wierzyć, nie? On naprawdę miał w sobie to, myśmy go trochę skreślili, nie? Nie, bądź niedowiarkiem, ale wierzący, nie? Ty, ale on dał pierwszy kierygmat, nie? On dał pierwsze credo, nie? Pan mój i Bóg mój, nie? I o co chodzi z tą wątpliwością Tomasza? To jest typowy empirysta, racjonalista, nie? Muszę zobaczyć, dotknąć, powąchać, spróbować. Wtedy ja wierzę. To jest dobre. To jest dobre, bo dzięki temu mamy kolejny argument na to, że Pan Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Słowo wątpić, nie? My tak, o, ja mam takie wątpliwości, no to sobie miej te wątpliwości, one są fajne, że ja... Znaczy, że myślisz, brawo, nie? Procesy intelektualne zachodzą w tobie, brawo, nie? Dobrze, że one są te wątpliwości, bo kiedy one się pojawiają, te wątpliwości? Wątpliwość pojawia się, jak ty masz jakąś treść poznawczą, nie? Czyli wiesz, coś tam wiesz, nie? Ale nie do końca. I druga rzecz, że tobie zależy na czymś. Nie? Wątpliwość pojawia się, że nie dajesz sobie spokoju, ale ta wątpliwość cię leczy, bo mi na czymś, na kimś zależy. I Tomaszowi zależy. To jest to, no powiedz, że mnie kochasz, nie? No pokaż mi, że mnie kochasz, nie? Ty też musisz kombinować, nie? Kwiateczki, Piotruś, perfumiczek, nie? Dobra, ale... Czujemy, o co chodzi, nie? To są te wątpliwości, nie? Słowo wątpliwość u nas tak, ja nie wiem, skąd etymologicznie pochodzi, ale po łacinie jest łatwiej. Dudare znaczy wątpić, co znaczy tyle, co walczyć. Od bellum też, nie? Czyli staje do walki, no nie, a walczysz o coś, co jest dla ciebie istotne, o coś, co jest dla ciebie ważne. Więc jak ty masz takie wątpliwości, jak Tomasz, nie? W kontekście, a ten Duch Święty jest, jak on działa, można go doświadczyć. Świetnie, że je masz. Znaczy, że zależy ci, że chcesz mieć to doświadczenie. Pokaż mi. To się, trudno jest pokazać miłość, nie? Ty, obrzydliwie, trudno jest pokazać miłość, nie? Ty, ona idzie gestami. Zobaczcie, ktoś zobaczył kiedyś miłość, nie? Ona wygląda, nie? Mamy to serduszko, nie? Wysyłamy sobie, nie? SMS, ale to serduszko to jest krowie serce. Bo to Egipcjanie zapoczątkowali. Oni robili te sekcje na krowach, nie? To wyglądało to serce. Ale w kulturze przeszło krowie serce jako symbol miłości, nie? Tak jakbyśmy się zależeli, wiecie, całą historię tego, nie? Wiesz, wszyscy wiedzą, co chodzi, jak miło myśli o mnie, nie? O, nie? Gdybyśmy zobaczyli tą historię, krowie serce. Nie? Ale o co chodzi? Taka jest kultura, czyli co? My próbujemy ten fenomen, nie? Ducha jakoś przedstawić, jakoś go pokazać, nie? Dlatego zobaczcie, w miłości na przykład małżeńskiej, oblubieńczej i znowu przez analogię, to dziecko jest obrazem, nie? Tej miłości, nie? Mówimy owoc, duch, owocem miłości rodziców, jest ktoś nowy, pojawiające się dziecko, relacja, to jest pewien znak. Sakramentalny nawet, nie? Sakrament, znak widzialny rzeczywistości niewidzialnej, nie? Mam te 7 sakramentów, ale zobaczcie, ta kawa na ławę to w waszym doświadczeniu bliskim, to drugi człowiek też jest sakramentem obecności ducha, nie? To dziecko też jest sakramentem obecności ucieleśnionej waszej miłości, nie? Czyli nawet Jezus Chrystus będzie ucieleśnieniem miłości, która jest między ojcem i duchem. Więc widzimy Tomasza, który ma w sobie to pragnienie rzeczywistego, namacalnego, empirycznego doświadczenia i to mu pozwala, co ta wątpliwość, na cudowne zdanie, nie? Pan mój i Bóg mój, na pierwsze credo Kościoła katolickiego. Dalej mamy, słuchajcie, narodziny Kościoła katolickiego. Powstaje struktura, powstaje hierarchia, powstają ludzie, powstają gminy i ludzie, którzy działają w tych gminach jako liderzy, katechiści, ewangelizatorzy. I powstaje coś, co nie powinno przetrwać, bo jest beznadziejnie zorganizowane. Nie? Nie, no nie powinno. No, no, to, ja sobie sprawdzam kryzys Kościoła w XXI wieku. Nie? Ciekawe, co pan. Ty, my wyskakujemy kryzys pierwszego wieku, drugiego, trzeciego, dziewiętnastego, szesnastego. My jesteśmy w permanentnym kryzysie. Nie? Ale ktoś zna, że to musi być rzeczywistość duchowa. Nie? Bo normalnie, gdyby ktoś zarządzał firmą w ten sposób, jak było to na przełomie dziejów w Kościele, to by się rozsypało. A nie, bo jest Duch Święty, który to wszystko spina i naprawia, działa we wszystkim i we wszystkim. Kolejnym, słuchajcie, elementem to będzie oczywiście całun turyński, o tym nie będziemy wchodzić, bo to jest czas bardziej pasyjny, ale całun turyński daje do myślenia jako niemy świadek zmartwychwstania. Nie, że tam nie ma śladów na całunie turyńskim, nie ma śladów odrywania, tam jest jakieś wyzwolenie się jakiejś niesamowitej, mocnej energii. Niektórzy porównują tę energię do wybuchu bomby atomowej. Coś w tym musi być, dlatego że nie ma żadnych śladów odrywania, a mamy postać, rzeczywistą postać, która zgadza się z opisami męki, którą przedstawiają ewangeliści. I mamy znowu pojęcie energii mocy. Jak zrzucono w 45. Hiroshima, Nagasaki bomby atomowe, słuchajcie, ludzie wyparowali. Tak? A możecie zobaczyć się na niektórych budynkach, nie wiem, postaci, dłonie, nie? Czyli ta fala ciepła, ona sprawia, że te postaci wyparowały, nie? Ale niektóre się poodbijały gdzieś tam ich cienie. Więc zobaczcie, energia znowu. I to, zobaczcie, kto jest bliskie temu symbolowi Ducha Świętego. Moc, energia, siła, coś, co sprawia, że wytwarza się niezwykły potencjał energetyczny, nie? Ale to jest bardzo dobry całun turyński. Gdybyśmy weszli w niego głębiej, może będzie kiedyś okazja na taką katechezę, to zobaczycie niemy świadek zmartwychwstania. I kolejnym elementem przed ostatnim nawrócenie Pawła. To jest fenomenalne. Co musiało się wydarzyć w życiu tego człowieka? Jaki rodzaj przebudzenia, że tam mu się te biegi zmieniły w życiu, że on nagle wierzy, że zmartwychwstały nada mu sens jego działaniom i jego życiu. Co się wydarzyło pod Damaszkiem, że ten, który zionął śmiercią, ten, który oddychał śmiercią, niósł tę śmierć, nagle radykalnie zmienia swój sposób patrzenia i widzenia. Nie ukazuje mu się zmartwychwstały pod Damaszkiem, czemu mnie, Szatle, prześladujesz? Co musiało się tak mocno go dotknąć, jaki rodzaj światła, jaki rodzaj boskiej energii, że on całą swoją życiową energię oddaje właśnie temu doświadczeniu i żyje potem na fali tego doświadczenia. Nie przypominam sobie, żeby potem Chrystus mu się jeszcze raz ukazywał. Nie? Zobaczcie, chyba nie było tam mowy, nie? Że potem jeszcze raz przy Lamczyku, w Rzymie i potem jak w Korycie był. Zobaczcie, nie. Jedno silne doświadczenie zmartwychwstałego napędza mniej więcej pewnie 30 lat kolejne jego życia. Noc jest mi światłem, dzienniki Matki Teresy z Kalkuty. Jedno doświadczenie w pociągu Boga, wewnętrzne, intuicyjne, a potem 50 lat w ciemności. Czyli zobaczcie, jaką moc, nie, przebudzenia daje jednochwilowe, energetyczne, kaloryczne doświadczenie zmartwychwstałego ducha, zmartwychwstałego. I dalej, słuchajcie, ostatni argument, to jest, który napędza nas chrześcijan, to jest Eucharystia. To jest źródło energii. No nie ma nic bardziej zwyczajnego i nudnego w swoich gestach, nie? Możemy kombinować, nie? Oklaski i wiecie, cuda na kiju wyprawiać w czasie Eucharystii, ale więcej pewnie show będzie na Eurowizji, nie? I kontrowersji niż w czasie Eucharystii, a to jednak Eucharystia ma najwięcej mocy i najwięcej
działania Ducha Świętego, tam on, Duch Święty wypełnia całą przestrzeń, gdy sprawowana jest msza święta. I Eucharystia jest tym doświadczeniem zmartwychwstania. Zobaczcie, co musiało się wydarzyć, że ortodoksyjni, a czasami nawet fundamentalistyczni Żydzi ze środowiska starożytnego Izraela przeszli ze świętowania szabatu w piątek po zachodzie słońca do niedzieli. Zobaczcie, że nawet Matka Boża, ona była super pobożna, ona nie poleciała, nie? Zdejmują z krzyża ciało Pana Jezusa, zbliża się szabat, święto Paschy, zachód słońca, nie? Zabrania na prawo dotykania się zmarłych i oni pędzą, nie? Z tym ciałem Pana Jezusa do grobu, szybko z Józefem, z Arymatei. Nawet Matka Boża mówi, nie, poczekajcie dzieci, ja to jeszcze go muszę, nie? Nie, ona jest ortodoksyjną Żydówką. Dlatego oni wszyscy biegną w niedzielę rano, wschód słońca, nie, koniec szabatu, ciach, musimy dopełnić rytuału grzebalnego. Co się wydarzyło, nie, że u tych ortodoksyjnych Żydów, a potem widzimy te spory, nie, Paweł i Piotr, jemy wieprzowinkę czy nie jemy? Obrzezujemy czy nie obrzezujemy? Zobaczcie, to są ortodoksyjni Żydzi. Co musiało się stać, że oni z tego szabatu piątkowego, super ważnego, po dziś dzień, nie, w piątek w Tel Awiwie raz to będzie wiosny, nie Żyd, nie, to będzie Arab raz wiosny, bo nawet nie wykonujemy żadnej pracy. Co musiało się wydarzyć, że jakie wydarzenie, że tak mocno ich dotknęło i tak mocno zmieniło ich myślenie? No to był Duch Zmartwychwstałego, który zaczął porządkować im świat. Bóg jest duchem, nie, nie jest literą, która zabija. Bóg jest duchem. A więc to doświadczenie zmartwychwstania było tak mocne, tak silne, tak przemijające, że nawet ortodoksyjni Żydzi zmieniają szabat na świętowanie niedzielne swojego najświętszego i pierwszego dnia w tygodniu. Tylko wydarzenia, sytuacje graniczne, one zmieniają radykalnie nasz sposób patrzenia, nie? Coś, co nas zupełnie, tą wajchę, nie, naszego życia zmieni, więc musiał zmartwychwstać, musiał się ukazać i przyniósł im nową jakość życia. Nasze doświadczenie Ducha Świętego w codzienności, ono rodzi się najpierw ze świadomości tego, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i że Chrystus, ta Jego gwarancja, ja będę z Wami wszystkie dni, aż do skończenia świata, jest na 100% autentyczna i jest prawdziwa, bo On jest i drogą, i prawdą, i życiem. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was przebudza, trochę potrząsa wewnętrznie Duch Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Śpiewamy co?